Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym gościem w audycji Ludzie i pieniądze jest Tomasz Kloskowski, prezes Gdańskiego Portu Lotniczego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, zanim porozmawiamy o twardych liczbach, czy jest jakieś takie porównanie literackie, filmowe albo popkulturowe, którym pan opisuje z punktu widzenia branży lotniczej ten rok 2020?
Och, to bardzo trudne pytanie, natomiast ja myślę może nie z branży kulturowej, ale takie moje własne. Ja myślałem, że przez 25 lat mojej biznesowej kariery widziałem już wszystko i że już się nic więcej nie może zdarzyć takiego, co mnie może zaskoczyć.
A tu 2020,
tak? W życiu nie wpadłem na to, że może być sytuacja taka, która na przykład zawiesi ruch lotniczy całkowicie na 3 miesiące. No to tego COVID-u nie przewidziałem i tych konsekwencji.
Czy zna pan jakiekolwiek firmy, które mogły mieć plany gotowe, oczywiście z branży lotniczej, na taką skalę zapaści ruchu lotniczego? Ja myślę, że w najczarniejszym z czarnych scenariuszy czegoś takiego nie zakładaliście.
Nie ma takiej opcji, żeby ktokolwiek, ja bym nawet nie branży lotniczej, ale ktokolwiek z biznesu miał plan na taki armagedon, który się zdarzył. Naprawdę myśmy byli wszyscy przygotowywani na czasy koniunktury, ale i dekoniunktury, ale nie aż takiej. Tego nikt nie przewidział i na pewno nikt nie był gotowy i każdy w pewnym sensie, można powiedzieć, improwizował.
A teraz przejdźmy do tych twardych liczb. Ja pamiętam, jak szukaliście 5-milionowego pasażera, jak było w ogóle święto co roku, tak naprawdę jakiś rekord był ustanawiany. Rekordów na pewno nie ma. Jak wygląda praca gdańskiego lotniska w tych czasach? Jaką liczbą pasażerów w tym roku skończycie rok?
No, tak jak pan redaktor powiedział, myśmy w najlepszym roku, 2019, mieli 5 400 000 pasażerów. Ten rok skończymy liczbą około 1 700 000 pasażerów, czyli takim 68% spadkiem ilości przewiezionych pasażerów. No i to jest ta konsekwencja, czyli ja już nawet nie chcę liczyć, ile lat do tyłu się cofnęliśmy. Natomiast to, że się to stało, to ja już bym tego nie roztrząsał. Ja cały czas jestem optymistą, więc szukam pozytywnych sygnałów na rynku. Już takie widzę, w związku z tym już tylko statystycznie podaję, że mniej więcej na 1 700 000 będziemy w tym roku.
A panie prezesie, jak wyglądało lato? Bo jak się wydaje, jak popatrzymy tak na kalendarz covidowy, to była bardzo ciężka wiosna z punktu widzenia całej gospodarki. Później rzeczywiście latem wydawało się, że ta pandemia została przełamana. Ja nie powiem, że to były zupełnie normalne wakacje, bo może zupełnie normalne nie były, ale były dość aktywne i potem niestety październik, listopad znowu wzrost zachorowań. To lato rzeczywiście wyglądało z punktu widzenia ruchu lotniczego w Gdańsku w miarę przyzwoicie?
Ono było fajne, bo ja przypomnę, pierwszy kwartał mieliśmy rewelacyjny. Styczeń, luty, połowa marca, rewelacyjne 17-14% wzrosty. Później kwiecień, maj, czerwiec, całkowity zastój. 99,7% spadku ruchu. No i później rozpoczęły się wakacje, tak jak pan redaktor mówi. I to było mniej więcej tak. W czerwcu mieliśmy tylko 18 000 pasażerów, bo to jeszcze czerwiec był zamknięty, ale lipiec 154 000, sierpień 233 000, wrzesień 177 000. W związku z tym ponad 200 000 ludzi już latało z naszego lotniska. I wszystko szło w dobrym kierunku. Natomiast ta druga fala i październik i listopad to jest znowu spadek do rzędu wielkości 50-60 000 pasażerów w miesiąc. I powiedzmy sobie jasno, żebyśmy też wszyscy wiedzieli, że tutaj nie ma mowy o żadnym strachu przed lataniem. Nikt się nie boi latać dlatego, że się boi, że zostanie zarażony na pokładzie samolotu. Natomiast podstawową rzeczą, która blokuje dzisiaj ruch lotniczy, która blokuje w ogóle nasze podróżowanie i latanie, są wszelakie obostrzenia sanitarne wprowadzane w różnych krajach i jeszcze, żeby było ciekawiej, w każdym kraju są inne. W związku z tym pasażerowie wstrzymują się po prostu z tym lataniem, bo to już nie sposób nawet nadążyć za tym, co, gdzie, jak i jakie obostrzenia.
Ja nie ukrywam, na początku grudnia przeczytałem obostrzenia, chyba 3 grudnia weszły obostrzenia we Włoszech. Jak przeczytałem o 10-dniowej kwarantannie bez względu na to, czy się przechorowało, czy nie przechorowało, to tak przyszło mi do głowy, że Włosi celowo zamknęli ruch turystyczny. Nie chcieli tego robić oficjalnie, natomiast te obostrzenia były tak rygorystyczne, że naprawdę 10 dni kwarantanny, jak się leci na 6 dni, no ocierało się to o absurd. Czy rzeczywiście to były takie działania, żeby na czas świąteczny, sylwestrowy odstraszyć częściowo ludzi od podróżowania?
Znaczy na pewno, tak jak widać, poszczególne kraje europejskie tak mają filozofię taką, żebyśmy zmusili w jakiś sposób ludzi do tego, żeby pozostali w domach. W związku z tym są różne metody zmuszania, w cudzysłowie, do tego pozostawania w domach. I faktycznie te obostrzenia sanitarne są taką metodą, bo proszę pamiętać, że myśmy na początku mieli tak zwane zakazy lotów, czyli zakazywało się latania do odpowiednich krajów. Ale dzisiaj, jakbyśmy spojrzeli na tą listę, to ten zakaz lotów już jest nieistotny, ponieważ te obostrzenia sanitarne spowodowały, że nawet jak kraj jest otwarty, to i tak nikt do niego nie poleci. Czyli jest to taki bardziej rynkowy sposób przekazania tego samego i ograniczania swobody podróżowania.
No a poza tym bardzo często, jakby się już gdzieś doleciało, to nie można legalnie nocować w hotelu czy pensjonacie, więc to no, w taki negatywny przekaz jest rzeczywiście kolportowany. Natomiast panie prezesie, my tu mówimy o liczbach pasażerów, to jednak tak naprawdę z tyłu zawsze jest pytanie o pieniądze. Jak to się odbyło? No i taka chyba dobra informacja. Obok lotniska wczoraj decyzja Komisji Europejskiej, że LOT może dostać prawie 3 miliardy pomocy publicznej. Ona tam jest rozbita, częściowo dotacja, częściowo pożyczka. Ale jak to wygląda finansowo z punktu widzenia gdańskiego lotniska, firm współpracujących z wami? Czy ta zapaść finansowa rzeczywiście też była tak głęboka?
No tak słowo komentarza do LOT-u, to ja się spodziewałem tego, że będzie udzielona pomoc publiczna. Pamiętajmy, że w Europie i na świecie generalnie wszyscy przewoźnicy sieciowi, tacy narodowi, dostają pomoc publiczną od swoich państw. Nie ma co ukrywać. Bez tej pomocy linie lotnicze by nie przetrwały. Linie lotnicze i cały łańcuszek firm powiązanych. Natomiast jeśli chodzi o nas, to ja przypomnę, że my byliśmy rentowną firmą, która każdego roku wypracowywała 50 milionów zysku netto. W tym roku skończymy na zero. Ale skończymy tylko dlatego na zero, że dostaliśmy około 20 milionów starczy. Bo gdyby nie te 20 milionów starczy, to bylibyśmy na stracie netto minus 20 milionów. Generalnie można powiedzieć tak, że COVID spowodował pewną dziurę w finansach. My realizujemy proces inwestycyjny. Musimy funkcjonować też, musimy być otwarci. W związku z tym deficyt środków finansowych mamy na poziomie 100 milionów złotych i tyle też pożyczamy z banku.
A proszę powiedzieć, inne firmy z branży lotniczej, no bo tu port lotniczy, to już pan powiedział o tej pomocy z tarczy, czyli ze środków publicznych. Czy te firmy związane z lotniskiem, funkcjonujące wokół lotniska, one także miały okazję, możliwość skorzystania z tych środków wsparcia? No bo lotnisko ma cały wianuszek kooperantów.
Dokładnie, natomiast trzeba pamiętać, że każda z tych firm lotniskowych korzystała z tarcz, tak jak my wszyscy, czyli z tych tarcz dostępnych dla całego biznesu. Tarcza specjalna dla lotnisk, ta 150 milionów, ona była przeznaczona wyłącznie dla zarządzających lotniskami. Natomiast nasi kontrahenci nie mogli z tego korzystać. No tu trzeba jasno powiedzieć, że ja na przykład obniżyłem czynsze wszystkim moim kontrahentom. Nie wyobrażam sobie, żebym ja pobierał od nich przychody, kiedy oni nie mają pasażerów i nie mają z czego żyć. W związku z tym ten łańcuszek firm, które są poszkodowane i które właściwie czekają, bo my właściwie czekamy i musimy w jakiś sposób sami znajdować finansowanie na rynku, to jest wielki. Cała branża lotnicza, wszystko od firm taksówkowych, parkingowych, sklepów wolnocłowych, restauracji, cały ten łańcuszek firm właściwie jest bez przychodów i czekamy. No czekamy po prostu na wznowienie.
Powiedział pan tu w jednym momencie, że już pan widzi takie symptomy poprawy sytuacji, czy nadzieje na poprawę sytuacji. A to proszę bardzo ciekawe wydarzenie. Ryanair zapowiedział wielkie zakupy. Oni już wcześniej zakontraktowali szereg, kilkadziesiąt Boeingów. Teraz dołożyli kolejne kilkadziesiąt. Ja wiem, że to tak się dobrze mówi, że w kryzysie to warto inwestować, warto kupować, ale czy rzeczywiście te zakupy Ryanaira to jest taki sygnał dla branży, że za chwilę będzie dobrze?
Znaczy ja akurat widzę inny sygnał, który bardzo dobrze rokuje dla nas, bo ja obserwuję sobie też rynek chiński. Pamiętajmy, że tam pandemia zaczęła się wcześniej troszeczkę, w związku z tym dzisiaj rynek chiński jest rok po pandemii. I co jest ciekawe, że ruch lotniczy w Chinach jest teraz na wyższym poziomie niż był przed pandemią. Ale to jest spowodowane tym, że bo ruch międzynarodowy dalej w Chinach jest słabiutki ze względu na różne obostrzenia sanitarne, natomiast eksplodował ruch krajowy. Z drugiej strony to oznacza, że bo to jest pozytywny sygnał dla nas taki, oczywiście Chiny dużo większy kraj, tam podróżowanie musi się odbywać drogą lotniczą bądź szybkimi pociągami. Natomiast puenta jest taka i wniosek dla nas chyba wszystkich, że jeżeli zamkniesz ludzi w zamknięciu przez kilka miesięcy i później uwolnisz, to następuje eksplozja kontaktów. Odwiedzamy rodziny, odwiedzamy znajomych, tak jak zwykle robiliśmy to raz, dwa razy w roku, to teraz na przykład...
Musimy
widać,
nadrobić
że robią to
troszeczkę.
16 razy w roku, tak jest. Trzeba to nadrobić. Myślę, że jest też euforia związana z tym, że nic się nikomu nie stało, w związku z tym żyjemy. I to jest tak dobrze rokujące, bo to nawet jeżeli zacznie się od rynku krajowego, to w pewnym momencie wejdzie również na rynek europejski, międzynarodowy. W związku z tym to jest taki mega pozytywny sygnał, że ja się spodziewam naprawdę porządnego odbicia. Oczywiście jak już opanujemy sytuację w poszczególnych krajach europejskich epidemiologiczną. Natomiast to, co pan redaktor powiedział, te zakupy Ryanaira, myślę, że związane są troszeczkę z innym zjawiskiem. Bo teraz proszę zwrócić uwagę, że w największym problemie są wielkie europejskie huby, czyli wielkie lotniska, które stoją puste ze względu na to, że przewoźnicy narodowi, sieciowi teraz biznes w ogóle nie lata. W związku z tym oni mają olbrzymie problemy i myślę, że nastąpi taka sytuacja na rynku, że będą się te duże lotniska przepraszały z tanimi liniami. Zwykle te lotniska nie chciały tanich linii lotniczych u siebie i tanie linie lotnicze też się nie garnęły tam ze względu na...
Tak, zawsze gdzieś lotniskowe. Troszeczkę dalej od centrum stolicy, jak to żartowano,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. Natomiast teraz jest sytuacja taka, że te wielkie huby, w mojej ocenie, będą wręcz prosić tanie linie, chodźcie do nas, chodźcie, zapełnijcie te nasze lotniska, bo nie mamy też z czego żyć. I nastąpi sytuacja taka, że te linie wejdą na duże rynki. Jak będą chciały wchodzić na duże rynki, muszą mieć też zabezpieczoną flotę. Bo dzisiaj sytuacja na rynku przewoźników wygląda tak, że wszyscy mają zbazowane samoloty na płytach postojowych. My tutaj mamy prawie 30 samolotów zbazowanych. Załogi czekają na urlopach. Wszystko jest gotowe, tylko musi być popyt, musi być pasażer. Jeżeli nastąpi sygnał, że wracamy do biznesu, to wszystko się podniesie w ciągu tygodnia.
A panie prezesie, bo ja tak pana trochę ściągnę na ziemię może, bo mówił pan o tych Chinach w kontekście lotów lokalnych czy wewnętrznych, a może tak się okaże, że jak ruszymy czy w Tatry, czy gdzie indziej, to jednak bardziej zarobi pendolino niż linie lotnicze. Nie ma pan takiej obawy, że Polska jest na tyle małym krajem, że albo własny samochód, bo tych dróg ekspresowych jest coraz więcej, albo pociągi, a niekoniecznie samoloty?
Tak, ale ja nie liczę na to, że my na ruchu krajowym się odbijemy mocno, natomiast chcę powiedzieć, że patrząc na dzisiejsze statystyki, to najlepiej załadowane dzisiaj po sto kilkadziesiąt osób są samoloty z Gdańska do Krakowa. Także jednak to połączenie północ-południe przy atrakcyjnej cenie biletu lotniczego to jest zachęta. Natomiast ja nie liczę na to, że my się odbijemy na ruchu krajowym, bo to jest niemożliwe. Natomiast bardziej mnie interesuje ten sygnał, ten psychologiczny taki sygnał, że jeżeli nawet, bo jak pamiętamy zeszłe wakacje, to też żeśmy podróżowali po kraju, tak? Zeszłe wakacje, żeśmy odpoczywali
w dużej mierze tak, oczywiście.
W większości po kraju. I to nie miało wpływu na ruch lotniczy, ale bo wtedy ruch lotniczy jeszcze de facto, można powiedzieć, raczkowałby zamknięty. Tylko tu bardziej chodzi o to, że nastąpi mocne odbicie w kontaktach. I to jest istotne. Ja uważam, że biznesowo też. To się nie da w pracy zdalnej, nie da się przez Teamsy
nie wszystko się zrobi
podpisywać
przez
umów,
Zooma, tak?
Nawiązywać relacji i funkcjonować. Nie ma takiej opcji.
I panie prezesie, już na koniec, kiedyś w naszym studio powiedział pan, że pan jako menedżer w branży portów lotniczych ma takie drobne marzenie czy cel, żeby w Gdańsku zobaczyć samoloty British Airways. W tym roku strasznym, covidowym, czy w ogóle jesteśmy bliżej do osiągnięcia tego celu, czy w ogóle takiego tematu na dzisiaj nie ma?
No teraz na dzisiaj takiego tematu nie ma. Na dzisiaj to jest temat, żeby w ogóle wrócił nam ruch lotniczy w takiej skali, jakiej był wcześniej i żeby wszyscy przewoźnicy, którzy wcześniej operowali, mogli też operować teraz. Bo pamiętajmy, różni przewoźnicy mają różne turbulencje, więc ja nawet dzisiaj nie potrafię powiedzieć, kto do nas wróci. Ale marzenie to dalej mam, tylko przesunę je troszeczkę w czasie do tyłu.
No to życzymy przede wszystkim mieszkańcom naszego regionu, żeby jak najwięcej tych połączeń do Gdańska wróciło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był Tomasz Kloskowski, prezes Gdańskiego Portu Lotniczego. Panie prezesie, wszystkiego dobrego na święta dla pana i całej ekipy i przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.